Transformacja 4.0, czyli rzecz o przyszłości Europy.
Krzysztof Skowroński i
Arkadiusz Jarzecki, dzień dobry.
Transformacja 4.0, trzeci odcinek naszego programu, w którym Arkadiusz Jarzecki opowiada o tym, co dzieje się i co będzie działo się w Unii Europejskiej. W pierwszym odcinku mówiliśmy o traktacie z Ventotene, drugi odcinek poświęciłeś grupie Spinelli, od dziś dwa odcinki o bohaterach, o tych, którzy dyrygują tym wszystkim, którzy prowadzą nas w kierunku tej transformacyjnej przyszłości Unii Europejskiej. Czy im się to uda, to zależy od tego, jak zdecydują Europejczycy wybory między 6 a 9 czerwca w Polsce. 9 czerwca wybierzemy naszych przedstawicieli do Europarlamentu. Ale zanim rozpoczniemy o transformacji, to przypomnimy Państwu adres patronite.pl/radio.wnet. 3016 w tej chwili jest naszych załogantów. Czy to pasażerów, czy to kapitanów, czy to admirałów. Ostatnio dołączyli do nas pan Mariusz, pani Genovefa, pan Robert, pan Mirosław i pan Jarosław. A zachęcamy państwa do tego, żeby być razem z nami. Państwa, którzy będą oglądać program Transformacja na YouTubie, to przypomnę państwu, że te wszystkie filmy na kanale YouTube Radia Wnet są dzięki temu, że mamy radio, bo one są z naszego radiowego pięknego studia przy Krakowie. W Przedmieściu 79. A do tego 25 maja 15 urodziny Radia Wnet. 5470 dni w Radio Wnet 25 maja będzie obchodziło, że tyle dni funkcjonujemy. Zaczęliśmy 25 maja oczywiście 2009 roku na tarasie Hotelu Europejskiego. To tyle tytułem przypomnienia. A teraz przechodzimy do rzeczy. Może krótko powiedzmy. Traktat z Ventotene, kiedy powstał, kto go napisał, grupa Spinelli, ilu jest członków grupy Spinelli i opowiadamy o tych bohaterach.
W listopadzie poprzedniego roku Parlament Europejski zatwierdził rezolucję, która proponuje 245 poprawek do traktatów europejskich. Ta rezolucja powstała na podstawie raportu, a raport sporządziło 5 europosłów. Jakimś przypadkiem wszyscy należą do grupy Spinellego. Jest to takie zrzeszenie europosłów, którzy wprost mówią o tym, że dążą do utworzenia Federacji Europejskiej państwa w miejsce państw narodowych. Jednego organizmu, który niektórzy porównują ze Związkiem Radzieckim, a ci bardziej optymistycznie ze Stanami Zjednoczonymi. No i dziś skupimy się na Gaju Verhofstadzie, który stoi na czele tej grupy, jest takim nieformalnym liderem. To on założył grupę Spinellego. Ona zrzesza 70 kilku europosłów. Kiedyś było ich 100, teraz jest 70 kilku, ale to nie ma znaczenia, ponieważ to, co oni zaproponowali, niemal w całości zostało przyjęte. Zaledwie 20 poprawek nie przeszło, ale i tak w każdej chwili mogą wrócić. Więc nie chodzi o to, aby ich było dużo. Ta grupa musi być po prostu sprawna. No i cały ten zbiór poprawek napisało 5 europosłów, którzy należą do zarządu grupy Spinellego i wchodzą w skład Komisji Konstytucyjnej. Można się domyślić, że w Komisji Konstytucyjnej są również inni europosłowie, niekoniecznie należący do grupy Spinellego, niekoniecznie będący jakimś tam blisko związanym z tą grupą i z Gajem Verhofstadtem, a wygląda na to, że po prostu krąg znajomych napisał projekt rezolucji. Ta rezolucja przeszła i wszystko dzieje się w ten sposób. I wygląda na to, że wielu europosłów nie czytało tego, bo ja słuchałem tej debaty, która poprzedzała głosowanie. Bardzo wielu nie przeczytało ze zrozumieniem.
Nie, to można było poznać po czym? Po minach?
Nie po minach. Po zaprzeczaniu oczywistym faktom. Oczywisty fakt jest taki, że jeżeli te poprawki wejdą w życie, nawet nie wszystkie, to państwa narodowe znikną zgodnie z tym, co postulował Guy Verhofstadt od wielu lat. Pokazuje tutaj, no bo trudno bardziej wymowny tytuł, Stany Zjednoczone Europy, to jest książka z 2006 roku. Guy Verhofstadt nie był pierwszy, powtarza to za Spinellim, który swój traktat napisał,
gdyby
swój manifest.
Gdyby to były Stany Zjednoczone Europy, to może nie byłoby tak źle, ale tam są pewne mechanizmy i o tych mechanizmach w następnych odcinkach będziemy opowiadać, jakie mechanizmy są wtłaczane w Unię Europejską, czy to mechanizmy dotyczące takiego codziennego naszego życia związane z ideologią gender, czy też mechanizmy dotyczące całego systemu ekonomicznego związane z Zielonym Ładem, czy związane z systemem podatkowym, czy związane z tym całym procesem budowania wspólnych sił zbrojnych.
Będziemy przyglądać się temu temat po temacie. Stany Zjednoczone Europy to jest taka piękna etykieta, ale kiedy porównamy te przepisy, to struktura raczej przypomina konstytucję Niemiec, jeżeli chodzi o strukturę. Natomiast treść, no to już będą państwo słuchali, to nie przypomina niczego, co chyba istnieje na świecie.
To może przypomina coś, bo w pewnym sensie się buduje biurokratyczną piramidę zarządzania wszystkimi procesami w Unii Europejskiej.
Dokładnie tak. Przy czym każdy z tych europosłów ma trochę inną wizję, co ma powstać i to raczej świadczy jeszcze gorzej. To znaczy będzie to konglomerat wielu pomysłów, bardzo niespójny, który sprawi, że ta biurokracja w tej chwili już niewydolna, będzie niewydolna jeszcze bardziej.
No to co? Przedstawiamy pierwszego bohatera.
Guy Verhofstadt.
Transformacja 4.0, czyli rzecz o przyszłości Europy.
To trzeci odcinek Transformacji, w której opowiem państwu o grupie Verhofstadta. Nazywam ją tak, ponieważ na jej czele stoi Guy Verhofstadt, były belgijski premier, obecnie europoseł. Nie jest to jakaś jego formalna funkcja, natomiast biorąc pod uwagę jego aktywność, jego zaangażowanie, to, że on opublikował książki na temat federalizacji Unii Europejskiej, zdaje się odgrywać taką rolę dominującą w grupie pięciorga europosłów, którzy stworzyli rezolucję w sprawie zmiany traktatów. Na początku raport, potem sprawozdanie, ono po przyjęciu stało się rezolucją. Guy Verhofstadt, tutaj jest jego książka z 2006 roku, a więc ten czas, kiedy Polska dopiero wstąpiła do Unii Europejskiej, była zachwycona tymi transferami finansowymi, a wówczas w Europie odgrywał się dla Guy'a Verhofstadta pewien dramat, bo Holendrzy i Francuzi odrzucili konstytucję dla Europy. Wtedy w 2005 roku, a więc tuż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, dwa europejskie narody nie zgodziły się, aby zrobić kolejny krok w kierunku federalizacji. Ale Guy Verhofstadt doszedł do wniosku, że przyczyną tego odrzucenia nie były radykalne pomysły federalistów, to, że reforma traktatów, a właściwie nowy traktat, który miał zastąpić poprzedni, szedł za daleko. On postawił w tej książce inną tezę. Doszedł do wniosku, że tamta reforma była zbyt mało ambitna. I widzimy to teraz, o ile wtedy w Konstytucji dla Europy na przykład pojęcie jednomyślności wielokrotnie się pojawiało, czyli państwa członkowskie wielokrotnie mogły korzystać z prawa weta, teraz już w tej nowej rezolucji w sprawie zmiany traktatów to prawo weta ma zostać ograniczone do zaledwie jednego przypadku. Guy Verhofstadt był ministrem finansów w belgijskim rządzie i nazywany był w latach 80. Baby Thatcher, bo realizował podobną politykę. Został ministrem finansów, chociaż był prawnikiem, ale okazał się bardzo skuteczny na tym stanowisku i rzeczywiście ograniczył zadłużenie Belgii, której wtedy groziły tarapaty finansowe. To Baby Thatcher określenie miało go zdyskredytować. On był wówczas bardzo młody, no ale udowodnił, że jest skuteczny. Powiedział kiedyś, że żeby być ministrem finansów, nie trzeba znać się na rachunkowości, wystarczy mówić nie. Czyli wystarczy odmawiać wszelkiego rodzaju ludziom, grupom społecznym, instytucjom, odmawiać finansowania i po prostu ciąć wydatki. W ten sposób udało mu się uratować finanse Belgii. W 1994 roku w Ruandzie doszło do potwornej masakry. Plemię Hutu wymordowało 70% plemienia Tutsi, zginęło około 800 tysięcy ludzi, szacunki są różne, niektóre sięgają miliona. W ciągu 100 dni sukcesywnie członkowie plemienia Hutu mordowali swoich przeciwników, z którymi od wielu lat tworzyli wspólne państwo. W czasie, kiedy doszło do zbrodni w Ruandzie, w tym kraju byli belgijscy żołnierze. Ludzie zastanawiali się, dlaczego nie reagowali, dlaczego nie reagowało także ONZ, dlaczego nie reagowały Stany Zjednoczone, bo informacje o tym, co dzieje się w tym kraju, były, a jednak nie było żadnej interwencji. Guy Verhofstadt badał te zbrodnie i przyznał podczas jednego z wystąpień, że Belgowie dopuścili się wielu nadużyć, że nie zareagowali tak jak trzeba. Ale kiedy wczytać się w jego wypowiedzi na ten temat, to okaże się, że on tak naprawdę obarczył winą istnienie grup narodowościowych, rasowych. Dlatego pojawił się ten jego skrajny indywidualizm. Doszedł do wniosku, że gdyby nie było czegoś takiego jak Hutu, gdyby nie było czegoś takiego jak Tutsi, to nie byłoby tej zbrodni. Dlatego kiedy w 2015 roku udzielił wywiadu przed wyborami parlamentarnymi, to użył takich słów. Ludobójstwo w Ruandzie otworzyło mi oczy na kluczowe znaczenie praw człowieka, wolności obywatelskich i polityki zagranicznej. Wówczas on przestał być tym liberałem skupionym na wartościach gospodarczych, na ekonomii, a stał się liberałem, który walczy o nowy kształt Europy, ale także świata. Europy, świata, w którym nie ma już podziału na Hutu i Tutsi, ale nie ma też podziału na Belgów, Francuzów, Holendrów. Tu należy szukać źródeł jego skrajnej niechęci, jeśli nie powiedzieć nienawiści, do idei narodowej. Kolejny cytat powie nam coś więcej. Jaki jest Guy Verhofstadt? Sam o sobie w tym samym wywiadzie powiedział tak. Jestem szczery, radykalny, liberalny. Guy Verhofstadt ma prawo być radykalny, bo jego radykalizm jest dobry. Jego radykalizm ma sprawić, że w Europie i na całym świecie zapanuje pokój i dobrobyt. Ale kiedy czytamy jego wypowiedzi, czy słyszymy jego wypowiedzi na temat chociażby Marszu Niepodległości, to słyszymy, że tam przeszło 60 tysięcy faszystów i neonazistów.
Saturday, Mr. President, there were 60,000 fascists marched in the streets of Warsaw, neonazis, white supremacists.
Bo to jest tak, że jedni mają prawo do radykalizmu, a inni takiego prawa nie mają. Nawet jeżeli tym radykalizmem jest zwyczajny patriotyzm. Kiedy czytamy książki Guy'a Verhofstadta, to on właściwie nie używa słowa patriota. Każdy, kto dąży do tego, aby jego państwo zachowało suwerenność, aby decydowało samo o sobie, on od razu nazywany jest nacjonalistą, a nawet faszystą.
Reason why we have this rise in populism and nationalism in Europe. By the way, populism and nationalism in Europe, we have a patent on that. And I think it's more the nationalist and populist in Europe that had influenced Trump than Trump has influenced our nationalist and populist. We have a long history with nationalism and populism. We got in the 19th and the 20th century more than 20 million deaths on the European territory because of populism, because of nationalism.
Zaczynaliśmy tę serię opowiadając o manifestie z Ventotene i taki podział na dobrych i złych, na tych, którzy są dążą do budowy państwa europejskiego i na tych, którzy chcą zachować suwerenność narodową, znajdziemy już w manifestie z Ventotene z 1941 roku, gdzie czytamy między innymi: po jednej stronie znajdują się poplecznicy starych dążeń, dla których ostatecznym celem walki jest zdobycie politycznej władzy narodowej. Po drugiej stronie linii podziału znajdują się ci, którzy za podstawowe zadanie uznali utworzenie stabilnego państwa ponadnarodowego. Tak przebiega ten podział. Dlatego w grupie Verhofstadta znajdziemy Hadeka, Svena Simona, znajdziemy Helmuta Scholza, który należy do lewicy, znajdziemy Daniela Freunda, który reprezentuje Zielonych, Gabriel Bischoff, przedstawicielkę socjaldemokratów, no i Guy'a Verhofstadta, liberała. Oni wszyscy są po jednej stronie, dlatego że oni chcą stabilnego państwa ponadnarodowego, jak napisał Altiero Spinelli. A po drugiej stronie tam spychany będzie każdy na ten polityczny margines, bez względu na to, jakie ma poglądy. Dlatego czy to będzie Giorgia Meloni, czy Marine Le Pen, czy Viktor Orban, czy Jarosław Kaczyński, każdy będzie wrogiem, dlatego że chce politycznej władzy narodowej. W tej książeczce przeczytamy, w jaki sposób zwolennicy budowy państwa europejskiego chcą rozprawić się ze swoimi przeciwnikami. Tylko frontalny atak może nas teraz uratować. Bezpośredni atak na prawdziwą przyczynę tego kryzysu, niechęć państw narodowych do stworzenia prawdziwie zjednoczonej i federalnej Europy. Wówczas w 2012 roku chodziło o kryzys w Grecji, chodziło o kryzys związany z walutą euro, kryzys finansowy w Europie. No i widzimy, że ta polityka została wdrożona. Mniej więcej wtedy zaczynają się ataki na Viktora Orbana, potem do władzy dochodzi Prawo i Sprawiedliwość. No i widzieliśmy w praktyce, jak wygląda ten frontalny atak. You are not Hungary, you are the government of Hungary and the leader of a political party. And Hungary is far more and far more eternal than you are. Bez względu na to, czy był pretekst, czy go nie było, Guy Verhofstadt od samego początku atakował rząd w Polsce i atakował każdą partię, która z jego punktu widzenia stoi po drugiej stronie tego podziału na federalistów i zwolenników państwa narodowego. A z drugiej strony możemy u niego znaleźć też takie cytaty. Czy naprawdę stracimy naszą tożsamość narodową, jeśli wspólnie zajmiemy się zmianami klimatu w ramach federacji? Tutaj Guy Verhofstadt robi taki ukłon w kierunku osób, którym zależy jednak na zachowaniu tej tożsamości narodowej i widzimy, że w tym kierunku obecnie idzie dyskusja na temat zmiany traktatów. Chociaż Guy Verhofstadt od lat pisał, co należy zrobić, aby powstało państwo europejskie. Potrzebny jest rząd, potrzebna jest wspólna armia i wspólne podatki, wspólny budżet. I mniej więcej coś takiego znajdziemy w rezolucji w sprawie zmiany traktatów. Ale teraz już nie mówi, że budujemy państwo europejskie, że budujemy federację. Teraz, kiedy argumentuje, dlaczego warto tę rezolucję wdrożyć w życie, to on mówi, że trzeba być bardziej skutecznym, trzeba poradzić sobie z obecnymi problemami, unika nazywania rzeczy po imieniu. I ostatni cytat z Guya Verhofstadta. Zawsze istnieje tyle tożsamości, ile jest osób. Każda osoba jest wyjątkowa. Łączenie ich pod jedną etykietą jest niesprawiedliwe. Redukuje jednostki do bezwolnych trybików w maszynie zwanej społeczeństwem. Bycie Polakiem, Francuzem, Węgrem czy Słowakiem oznacza bycie trybikiem w maszynie zwanej społeczeństwem. No ale sam Verhofstadt mówi o sobie, że on jest Europejczykiem. Bycie trybikiem w maszynie o nazwie Europa, Unia Europejska jest czymś dobrym.
Wszystkie te odcinki przygotowuje dla Państwa Arkadiusz Biarzecki. Teraz Guy Verhofstadt był bohaterem. Jakieś postscriptum?
Chciałem pokazać, jak wyglądają te związki pomiędzy manifestem z Ventotene, napisany w 1941 roku, Guy Verhofstadt, żeby pokazać, że to jest pewna sztafeta polityczna. Manifest z Ventotene, Spinelli pisze, nasz ruch nie jest i nie chce być partią polityczną, z coraz większą jasnością wskazuje, iż pragnie oddziaływać na różne partie polityczne. No i tym stała się grupa Spinelliego. Grupa, która oddziałuje, jak widać, skutecznie. 10% europosłów w niej zasiada, a przekonali większość. Podobnie jak Spinelli pisał, niemal wszyscy członkowie naszego ruchu działają w różnych postępowych partiach politycznych. Czyli tam nie ma miejsca dla konserwatystów. To dlatego Jacek Sariusz-Wolski został tak wypchnięty. Oczywiście sam zrezygnował, natomiast te ich działania były tak prowadzone, żeby do tego doprowadzić. Tam nie ma głosu, nie ma co się łudzić. Konserwatyści nie zostaną doprowadzeni do głosu. Nie ma miejsca dla chrześcijan. Chrześcijaństwo może gdzieś tam egzystować na marginesie społecznym, natomiast nie ma odgrywać żadnej najmniejszej roli w Unii Europejskiej. No i podobnie pisze Guy Verhofstadt. My, Europejczycy, myśleliśmy, że we Francji, poprzez Francję definitywnie rozwiązaliśmy ideologiczny konflikt, który wybuchł w XVIII wieku między państwem narodowym a oświeconym humanizmem. Wyobrażaliśmy sobie, że w całej Europie ogólne, wieczne, uniwersalne ludzkie wartości oświecenia zatriumfowały nad gloryfikacją narodu i zakorzenionymi zwyczajami i tradycjami. Nie ma miejsca na tradycyjną Europę. Dla nich Europa rozpoczęła się od rewolucji francuskiej, a potem ma już być tylko lepiej.
I lepiej będzie wtedy, kiedy budżet europejski będzie scentralizowany, a wszyscy będziemy płacić nie złotówkami, nie koronami, tylko euro.
Euro to jest jedna z poprawek. Nie ma już wyjścia z euro. Walutą Unii jest euro. Jesteś w Unii, będzie waluta. No i wróćmy może do manifestu z Ventotene. Spinelli opisuje podstawy, które mają stworzyć federację. Spójrzmy, jak niewiele potrzeba. Wspólna armia federalna, wspólnota monetarna, która już jest, zniesienie barier celnych, to już mamy, zniesienie ograniczeń w przemieszczaniu się pomiędzy państwami federacji, to mamy, bezpośrednie przedstawicielstwo obywateli na zgromadzeniach federalnych mamy i Parlament Europejski ma stać się najważniejszym miejscem, w którym będzie ustalana legislacja. Ma się odwrócić rola pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Europejską. To Rada Europejska będzie konsultowała, a nie Parlament. I ostatnia rzecz, wspólna polityka zagraniczna. Temu będzie poświęcony jeden z najbliższych odcinków, bo to, co marzy się europejskim politykom, to są prawdziwie imperialne plany.
Tak, ale ja ciągle wracam do tego jednego marzenia, żeby móc stworzyć wspólny budżet europejski, żeby wszyscy Europejczycy płacili nowe europejskie podatki, dlatego że inaczej państwa, które teraz są zadłużone, sobie nie poradzą. I tyle.
Europejskie podatki będą, choć pewnie wprowadzone inną drogą. Inaczej nazwane. To może jeszcze zwróćmy uwagę, w tym momencie budżet Unii Europejskiej to jest 1% PKB państw członkowskich. Verhofstadt napisał, że to ma być 20% budżetu.
Dlatego tak napisał, bo jest skromny, pewno chciałby, żeby to było 100%, 1% plus KPO, który jest nowym budżetem europejskim, wspólna gwarancja 27 państw dla długu, który wynosi 700 miliardów.
No, dług to jest pewna pułapka. Historia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się między innymi od długu. To była jedna z decyzji politycznych, która sprawiła, że jakby rozejście się Stanów było już niemal niemożliwe.
A diabeł w ogóle tkwi zawsze w szczegółach i o tych szczegółach chcemy państwu opowiadać w programie Transformacja 4.0. Rzecz o przyszłości Europy i Polski.
Tak, ostatni cytat. Książka, którą często cytuję, bo to jest kopalnia aforyzmów europejskich. Unia Europejska jest projektem, który stoi dokładnie naprzeciw nacjonalizmowi i konserwatyzmowi.
A kopalnią audycji cytatów jest też Radio Wnet, dlatego przypominam państwu adres patronite.pl/radio. Wnet, 25 maja, nasze urodziny, 5479 dni i tyle osób zapraszamy na pokład Żółtej Łodzi Podwodnej. Do tej pory jest nas 3016. Bardzo serdecznie wszystkim naszym załogantom dziękuję za wsparcie Radia Wnet, ale apeluję, kciuk do góry, łatwa sprawa, patronite.pl/radio wnet i tam wszystkie instrukcje państwo mają, od pasażera 10 zł do admirała, albo może jest jeszcze wyższa szarża, jest jedna jeszcze wyższa szarża na naszym pokładzie. W następnym odcinku?
W następnym odcinku już w jednym opowiem o pozostałych czterech europosłach, którzy pisali te poprawki. Przyjrzymy się ich poglądom, no i powiem tylko, że napięcie będzie rosło.
Od poniedziałku do czwartku, od godziny 9.30 program Transformacja. Przypominam państwu, że Czarne Niebo, czyli redakcja wschodnia Radia Wnet, od godziny 18 do 19 opowiesz o tym, co dzieje się na Ukrainie i wokół Ukrainy. A teraz na zakończenie, a może zróbmy tak, zakończmy, a potem zapowiemy piosenkę.